24 lutego, dokładnie rok temu, Rosja zaatakowała Ukrainę. I o tym, co działo się podczas tego roku, za chwilę porozmawiam z panem generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Oczywiście też porozmawiamy o tym, co działo się w ostatnich dniach. Dzisiaj też wyemituję rozmowę z Tarasem, ukraińskim żołnierzem, specjalsem, którego mieliście państwo już okazję poznać. On wspomina swój rok na tej wojnie. Zachęcam państwa do wysłuchania albo obejrzenia tej rozmowy. Jak zawsze dziękuję wszystkim patronom. To państwo, to dzięki wam przez ten cały rok mogłem opowiadać i rozmawiać z panem generałem i z wieloma innymi osobami o tym, co działo się na Ukrainie i wielu innych miejscach. Bardzo serdecznie wszystkim patronom dziękuję. Kto z państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Bardzo również dziękuję wszystkim mecenasom i łączę się z panem generałem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Firma DevTalent, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. OnGeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. Dzień dobry, panie generale.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Jak pan zapamiętał swój 24 lutego ubiegłego roku? Jaki to był dzień dla pana? Co pan pamięta z tamtego dnia?
Początek wojny oczywiście. Zaskoczony byłem, że wojna się w ogóle zaczęła, bo jak pan pamięta, rozmawialiśmy o tym, że według mojej oceny, wojskowej oceny, ta wojna nie powinna mieć początku 24 lutego, bo na 24 lutego Rosjanie nie mieli wystarczającej przewagi militarnej nad armią ukraińską i to mocno podkreślałem w swoich rozważaniach, że nie zbudując przewagi, Rosjanie tej wojny nie wygrają. I Rosjanie złamali zasady sztuki wojennej, rozpoczęli tę operację, która po trzech dniach w zasadzie skończyła się już pierwszym niepowodzeniem, pierwszym załamaniem operacji zaczepnej, a kolejne dni to było takie pasmo kolejnych niepowodzeń, które wiosną, późną wiosną i latem przerodziły się w katastrofalne klęski armii rosyjskiej.
A jak pan jakby pamięta swoje emocje, ten dzień, jak to było?
Znaczy przede wszystkim nie wierzyłem w to, że Ukraina sobie poradzi tak dobrze, jak sobie poradziła. Chyba nikt nie wierzył w to, że armia ukraińska tak dobrze jest przygotowana, tak sprawnie zadziała i tak dobrze załamie natarcie armii rosyjskiej. Sądziłem ja przynajmniej, że by załamać armię rosyjską przy tej przewadze, jaką wtedy miała armia rosyjska, trzeba będzie około 10-12 dni, tak do 2 tygodni. Tak oceniałem, że może być sytuacja taka, która pozwoli po 2 tygodniach załamać natarcie armii rosyjskiej. Okazało się, że w ciągu po trzech dniach już Ukraińcy załamali pierwsze natarcie armii rosyjskiej. Wie pan, kolejną rzeczą, która mnie wtedy bardzo zaskoczyła, to było to, że nie było, że w zasadzie media i wszyscy, którzy tą wojnę przyjęli, tą wiadomość o wojnie przyjęli, raczej przyjęli ją z takim dużym niepokojem, z takimi obawami, czy Ukraina poradzi sobie i czy wszyscy ci, którzy do tej pory Ukrainie pomagali, dochowają jej wierności. To też bardzo ważne. Okazało się, że jednak dochowali wszyscy ci, którzy ją wtedy wspierali, deklarowali jej pomoc, dochowali jej wierności, niezależnie od tego, że Putin prowadził takie działania dyplomatyczne, które miały osłabić wszystkie sojusze i wszystkich tych, którzy chcieli Ukrainie pomagać.
Zamiast, jak to powiedział Joe Biden parę dni temu w Warszawie, zamiast sfinlandyzować NATO, taki był cel Putina, NATO przyjmuje do siebie Finlandię. i NATO de facto zostało wzmocnione. Ja się podzielę swoim wspomnieniem z tego dnia, bo zapamiętałem ten dzień bardzo dobrze, mówię o takim zupełnie osobistym wątku, ponieważ planowaliśmy od dawna z żoną urlop i tego dnia, 24 lutego o godzinie 15:50 mieliśmy samolot, który miał nas zawieźć w ciepłe miejsce i rano obudziliśmy się z tymi wieściami, z którymi wszyscy się obudziliśmy i tak przez dobrych godzinę, dwie, trzy nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. I podjęliśmy decyzję, że nie wyjeżdżamy, zostajemy, bo to wszystko wyglądało, nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. I zamiast polecieć na urlop, pojechałem do studia i zrobiłem wydanie na żywo wieczorem. I ten dzień bardzo, bardzo dobrze pamiętam, jak pewnie wszyscy z nas, państwo, którzy słuchacie, czy oglądacie naszej rozmowy. Proszę przypomnieć i te najważniejsze, najpierw może przypomnijmy te najważniejsze fazy wojny, a potem porozmawiamy o samym jakby sposobie jej prowadzenia. Gdyby pan mógł przypomnieć te pierwsze, właściwie są trzy, teraz mówi się o czwartej fazie wojny, prawda?
Czy każdy je dzieli inaczej. Ja je nawiązuję do znaczących wydarzeń na froncie. Pierwsza faza to jest między 24 lutym a 3 kwietnia, kiedy Rosjanie zaczęli tę operację na całym froncie praktycznie od wysokości Żytomierza, czyli od już na granicy z Białorusią, z całej północnej i potem wschodniej granicy z Ukrainą. I to był ten etap, kiedy miała miejsce bitwa o Kijów, kiedy miała miejsce bitwa o Czernichów, o Charków, kiedy wojska rosyjskie szturmowały te duże miasta na północy i na wschodzie Ukrainy, a jednocześnie ta operacja, która rosyjska prowadzona na południowym kierunku operacyjnym, gdzie Rosjanie błyskawicznie, że wręcz przeszli rzekę Dniepr i zaczęli maszerować na Krzywy Róg i na Mikołajew. Tak by był pierwsza ta faza i ta faza zakończyła się tym, że w bitwie kijowskiej i innych bitwach Ukraińcy załamali armię rosyjską i na dobrą sprawę na północy armia rosyjska wykonała wymuszony odwrót przed naciskami armii ukraińskiej. Druga faza to operacja Ziumska, która zaczęła się 3 kwietnia próbą sforsowania rzeki Siewierski-Doniec i uderzeniami w kierunku Mariupola na Siewierodoniec z zadaniem, zamiarem prawdopodobnie wyjście na głębokość pełną ługańskiego i donieckich obwodów. I ta operacja, która trwała praktycznie do końca czerwca, skończyła się rosyjską katastrofą, ogromnymi stratami. I tak na dobrą sprawę dopiero ta operacja Iziumska uświadomiła nam, pokazała nam obraz złego dowodzenia, chaosu organizacyjnego i całego wyszkolenia oraz wyposażenia armii rosyjskiej. Kolejna faza to operacja na Donbas, która zaczęła się 25 lipca, uderzenia z kierunku Mariupola, Siewierodonieck, kolejne forsowanie Siewierskiego Dońca i uderzenie na Lisiczański, później na rubież Słowiańsk-Kramatorsk. Ta operacja również długo trwała, nieprawdopodobne straty Rosjanie ponosili, zdobyli Mariupol, zdobyli Siewierodonieck za cenę ogromnych strat i w zasadzie oni zdobyli ruiny, a nie miasta, bo to tylko punkty na mapie pozostały, natomiast tam są morza ruin. To jest ten
Mariupol. Tak, jeśli mogę przypomnieć, ten Mariupol stał się wielkim symbolem tej wojny, ta niezwykła obrona zakładów Azovstal, która trwała bardzo, bardzo długo i wszyscy obserwowali ją. Bardzo wiele ofiar, gigantyczne straty, ale jednocześnie ogromne bohaterstwo obrońców Azovstalu i Mariupola. Noże ci z dumą tą koszulkę, którą mogłem przywieźć kiedyś z Ukrainy.
Miast symboli przybyła przez Siewierodonieck podobnie. Nie możemy zapomnieć długotrwałej obrony Siewierodoniecka podobnie jak teraz Bachmutu. Zatem tak. Tych miast symboli jest na mapie Ukrainy Wschodniej bardzo dużo. Kolejnym etapem to była operacja na kierunku Chersonie i Charkowa, to jest jakby ciąg operacji, w zasadzie trzy operacje zaczepne, które w sierpniu i we wrześniu przeprowadzili Ukraińcy, to jest uderzenie na przyczółek chersoński, którego Rosjanie uporczywie bronili, to uderzenie 11 września na kierunku charkowskim, w kierunku na Kupieńsk-Swatowo, no i oczywiście operacja w rejonie Donbasu, gdzie Rosjanie w rejonie na kierunku Izim-Kremienna uderzali zamiarem prawdopodobnie wyjścia na miejscowość Ługańsk. To są takie główne, moim zdaniem, etapy. W tej chwili pozycje, trwa jakby wojna pozycyjna, sytuacja jest strategicznie ustabilizowana, obie strony prowadzą to tak zwane, mówiliśmy tu u pana, przegryzanie frontu, jednocześnie Rosjanie szturmują na sześciu kierunkach, licząc na to, że na którym z nich uda im się osiągnąć powodzenie. Tak generalnie widać wyraźnie, że Rosjanie jeszcze tej ofensywy nie rozpoczęli, bo nie użyli swoich zasadniczych sił, które odtwarzali od października ubiegłego roku, które mają zgromadzone na północ od Ukrainy.
No, jeszcze warto może przypomnieć, panie generale, tę kontrofensywę ukraińską z września.
Tak, 11 września, wspominałem o tym, charkowska. Charkowska tak. Kontrofensywa, wspominałem o niej. Włamali się w głąb ugrupowania na 20-30 kilometrów w obronę rosyjską na rzece Krasnej i Żeremice, zostały te wojska zatrzymane przez Rosjan i na tym się w zasadzie ta operacja skończyła. Ukraińcy mieli te zdolności, uderzyli, zgodnie z ich decyzją uderzyli na trzech kierunkach. Nie było to wielkie powodzenie w skali operacyjnej, no ale pokazało to, że Ukraińcy mają możliwości i Rosjanie do dzisiaj się tych możliwości ukraińskich obawiają.
To porozmawiajmy teraz chwilę o tym, co się działo w ostatnich dniach. Jakoś nie działo się bardzo dużo na tej wojnie, wokół tej wojny działo się bardzo dużo, politycznie działo się bardzo wiele, ale porozmawiajmy chwilę o tym, co działo się na froncie, a potem spróbujemy podsumować jakby sposób prowadzenia wojny i straty i rozmaite inne aspekty. Proszę opowiedzieć o tym, co się działo w ostatnich dniach od ubiegłego piątku.
Rosjanie niezmiennie atakują na sześciu kierunkach. To jest Swatowo-Kupiańsk, Kremienna, Izium. To oczywiście Siewierski, Bachmut, Abdijewka, Ugledar. To są kierunki, na których Rosjanie próbują uzyskać powodzenie, przełamać obronę ukraińską z zamiarem wyjścia w głąb Donbasu, być może nawet i stworzenia warunków do tego, żeby wyprowadzić to główne uderzenie, o którym mówiliśmy już u pana od bardzo dawna. Natomiast moim zdaniem ku temu warunków operacyjnych nie ma, ponieważ z położenia wojsk, z kierunków działania i niepowodzenia rosyjskiej armii nie wynika, że warunki ku temu istnieją. Druga rzecz, to warunki pogodowe, one są tej ofensywy rosyjskiej coraz bardziej sprzyjające, szczególnie na północy. Temperatury, tak jak zapowiadaliśmy tu u pana dwa tygodnie temu, one spadają, one już są w ciągu dnia w rejonie Charkowa i na wschód od Charkowa minusowe, poniżej zera, i to między 5, 6, nawet do 10 minus w nocy, jeszcze bardziej. Także ta ziemia się powoli zaczyna zamrażać, co może stworzyć warunki do tego, że Rosjanie mogliby tą ofensywę, którą zapowiadali, przeprowadzić. Moim zdaniem w tej chwili Ukraińcy otworzyli odwody swoje, przygotowują się do odparcia uderzenia armii rosyjskiej. Jakie ono będzie, z jakiego kierunku ono będzie, trudno powiedzieć w tej chwili. Natomiast nie ma symptomów, przynajmniej nie ma informacji z rozpoznania satelitarnego i innego, żeby ruchy wojsk, które są na północ od Ukrainy, te, które odtwarzały zdolności bojowe, rozpoczęły się do rejonu przyfrontowego, żeby manewry tych wojsk się rozpoczęły do rejonu przyfrontowego. Natomiast o tym, że przygotowania trwają, świadczy chociażby fakt, że na lotniskach na północ i na wschód od Ukrainy Rosjanie przemieszczyli swoje siły lotnicze, które prawdopodobnie będą brały udział w powietrznej operacji zaczepnej przeciwko Ukrainie, czyli w ramach tej operacji, która ma po pierwsze walczyć przewagę w powietrzu nad armią, nad lotnictwem ukraińskim, a drugie, żeby wspierać wojska, które będą uderzały w ramach tej ofensywy. Czy do niej dojdzie, trudno powiedzieć, natomiast moim zdaniem dowództwo rosyjskie czeka na dobre warunki pogodowe, żeby mogli tą operację rozpocząć, szczególnie, tak jak powiedziałem, z kierunku północnego i północno-wschodniego.
I tak udało się ten czas Ukraińcom wygrać trochę i przeczekać, bo mamy już, no właśnie, 24 lutego. Zapewne tego dnia, znaczy po południu, w piątek, nie wiem, kiedy Państwo będziecie oglądać czy słuchać tej naszej rozmowy, no mogą się pewnie jakieś fajerwerki Rosjanie będą chcieli przeprowadzić, ale na razie do niczego takiego nie doszło. Natomiast w ostatnich dniach było trochę ataków ukraińskich rakietowych na pozycje rosyjskie. Nie wiem, czy to też może mogło być przygotowanie do czegoś, jak pan to ocenia?
Znaczy generalnie moim zdaniem Ukraińcy wykonują tak zwane kontrprzygotowanie, czyli oni z tymi środkami, którymi dysponują, zrywają rosyjskie przygotowania do ofensywy, czyli niszczą im składy paliw, składy amunicji, te, które gromadzą Rosjanie w strefie przyfrontowej, bo to wojsko, które przyjdzie do tej ofensywy, musi gdzieś mieć to paliwo tankować i amunicję załadować. Bo to wojsko wykona marsz na 250, często 300 kilometrów, w związku z tym musi otworzyć zdolność bojową. Polega to między innymi na tym, że tankuje czołgi. To jest pierwsza rzecz, więc to jest w ramach kontrprzygotowania. Drugie, Ukraińcy uderzają na zgrupowania artylerii armii rosyjskiej, która się też przygotowuje i rozmieszcza w rejonie przyfrontowym do tego, żeby wspierać te wojska, które ewentualnie będą wspierane w ramach tej ofensywy rosyjskiej. Przepraszam. I ostatnia kwestia, to uderzają na bliższe odwody operacyjne. Czyli te odwody, które Rosjanie mają w pobliżu granicy, które być może już też są tymi, które będą w części wspierały uderzenie w ramach tej ofensywy rosyjskiej planowanej przez Rosjan.
Uważa pan, że to są dobre ruchy ze strony Ukrainy?
Zdecydowanie tak. Zerwanie przygotowania, czyli kontrprzygotowanie, absolutnie jest jak najbardziej, wpisuje się w sztukę wojenną i w sztukę operacyjną. Jest to bardzo dobre działanie armii ukraińskiej, ponieważ, powtarzam, oni w ten sposób zrywają przygotowania armii rosyjskiej do ofensywy.
I ja to spróbujmy teraz podsumować może to wszystko, co się działo. Ja zebrałem trochę danych dotyczących strat rosyjskich podczas tego roku z różnych źródeł. Zaraz Państwu je pokażę i przeczytam. Dużo trudniej było znaleźć ukraińskie, ponieważ sami Ukraińcy niechętnie je podają, a dane rosyjskie no są niewiarygodne kompletnie, więc wolę nie dezinformować. To oczywiście te dane dotyczące strat rosyjskich też są, to zaraz Państwo zobaczycie, też są bardzo takie od do, ponieważ zaczerpałem je z różnych źródeł. To jest tak, według tego, co w różnych miejscach znalazłem, Rosjanie w ciągu tego roku mieli stracić 2300 czołgów, pojazdów opancerzonych między 5 a 6500. Ukraińcy podają te wyższe liczby, te wszystkie wyższe liczby, które Państwo widzicie, jeśli oglądacie to Państwo na YouTubie, to są dane podawane przez Rosjan, a inne z różnych źródeł, z różnych krajów, głównie przez Brytyjczyków. Samolotów Rosjanie mieli stracić między 80 a 294, helikopterów między 90 a 284, 150 bezzałogowych statków powietrznych, 12 okrętów wojennych, systemów artyleryjskich między 600 a 2200, to bardzo duża rozbieżność, około 800 pocisków manewrujących i dane dotyczące ludzi. 500 000 Rosjan opuściło kraj w 2020 roku, uciekając przed poborem. Zabitych zostało między 40 a 60 tysięcy żołnierzy, a między 120 a 140 tysięcy zostało rannych, czyli prawie 200 tysięcy żołnierzy zostało wyeliminowanych z walki. Panie generale, jak pan ocenia te straty? Oczywiście straty ludzkie no, są ogromne, większe niż w jakiejkolwiek wojnie prowadzonej przez Rosję w ostatnich latach, ale jak pan ocenia to z punktu widzenia wojskowego, proporcjonalnie do tego, co się działo?
Znaczy, wydaje się, że straty osobowe są bardzo duże. Widać wyraźnie, że Rosjanie nie oszczędzają żołnierzy. Zresztą myśmy o tym mówili cały czas, że dla Rosjan życie żołnierza nie ma żadnego znaczenia. co świadczy źle o dowódcach rosyjskich na pewno. Natomiast te straty w sprzęcie wojskowym są tak duże rozbieżności, że trudno to ocenić, żeby powiedzieć, ile tego tak naprawdę Rosjanie stracili, czy to jest 20% ich potencjału, na przykład w przypadku samolotów czy helikopterów, mówię śmigłowców, czy to jest więcej, czy to 50-60 ich potencjału, zatem trudno to ocenić. Natomiast kluczową sprawą w tej chwili to jest to, jaki potencjał mają Rosjanie do przeprowadzenia ofensywy i czy są w stanie ją przeprowadzić. Wydaje się, że są w stanie i są do tej ofensywy gotowi, ale chciałbym jedną rzecz podkreślić, że moim zdaniem to będzie wykonanie armii rosyjskiej ostatni zryw. Oni już na kolejny zryw się nie zdobędą, nawet w przypadku, gdyby Chińczycy im pomogli, jak to deklarują, jak to niektórzy spekulują, ponieważ pomijam straty wśród stanów osobowych na tych najniższych szczeblach dowodzenia, ale ta wojna, te działania, które prowadzą Rosjanie z tą dużą intensywnością, pochłania bardzo dużo żyć młodych dowódców i dowódców na poziomie pluton, kompania, batalion. I Rosjanie nie mają możliwości wyszkolenia szybko takiego personelu, który będzie w stanie dowodzić na tym poziomie walkach, a to jest kluczowy personel, który toczy te zacięte boje z Ukraińcami. Zatem moim zdaniem ten zryw, ta ofensywa, do której się Rosjanie szykują, będzie ostatnią ofensywą w wykonaniu Rosjan, dlatego też oni dużą wagę przywiązują do, po pierwsze, i przygotowania, i wybrania właściwego czasu do jej wykonania. To są dwa klucze, które w tej chwili, wydaje się, Gerasimow tego bardzo pilnuje i czuwa nad tym, żeby nie popełnić kolejnego błędu i żeby ta ofensywa spełniła ich oczekiwania.
A jak by pan ocenił w ogóle sposób prowadzenia tej walki przez obie strony? Czym ta wojna różni się od tego, co obserwowaliśmy w różnych innych miejscach świata? Czego nowego pan się dowiedział o sposobie prowadzenia wojny, obserwując tę rosyjską agresję?
Oczywiście tu jest wiele odniesień w tej wojnie do czasu II wojny światowej, do czasów nawet I wojny światowej. Nie da się ukryć, że to jest fakt. Natomiast pojawiły się nowe systemy walki, które jakby decydują o możliwych wynikach tych działań bojowych, chociażby rozpoznanie satelitarne i przekazywanie Ukraińcom informacji o położeniu armii rosyjskiej, zamiarach armii rosyjskiej w czasie rzeczywistym, co pozwala odpowiednio wcześniej zapobiegać Ukraińcom działaniom armii rosyjskiej. Stąd te sukcesy armii ukraińskiej. Druga rzecz to oczywiście złota era, złoty wiek dronów. Jest to z obu stron dronów, choć proszę zauważyć, że teraz o dronach się mówi już mniej, o sukcesów Bajraktarów się mówi coraz mniej. Wynika to z tego, że obrona powietrzna po obu stronach osiągnęła duży poziom zdolności w zwalczaniu dronów. Czyli ten złoty wiek dronów rzeczywiście w tej wojnie ma miejsce, ale też wszyscy szukają takich rozwiązań, które pozwolą te drony zniszczyć. W związku z tym w tej chwili jest taki wyścig dronów i antydronów, jeśli chodzi o pole walki, i to jest jakby ta nowa cecha pola walki, to właśnie te możliwości bezpilotowców, czyli to nie muszą już samoloty być pilotowane przez pilotów. Istotną rzeczą to również jest możliwość odtwarzania zdolności w walce, którą mają tą zdolność Ukraińcy. Oni cały czas swoje wojska jakby rotują na pozycjach bojowych. Oni mają liczne odwody z tego wynika, co pozwala im cały czas mieć pełną zdolność do prowadzenia bardzo skutecznej obrony. Mimo wielokrotnych szturmów, które Rosjanie przeprowadzają na jedną pozycję, okazuje się, że oni tej pozycji przeprowadzić nie mogą. Świadczy to o dużym poziomie zdolności odtworzeniowej potencjału armii ukraińskiej.
A jeśli chodzi o samą taktykę prowadzenia bezpośrednich starć, czy ona zmieniła się w tej wojnie? One są prowadzone inaczej niż do tej pory?
Nic istotnego okazuje się, że nie ma. Dalej działają batalionowe grupy bojowe, czyli zgrupowania pancerne zorganizowane przy wsparciu ognia artylerii. Pojęcie tego mielenia obrony ogniem artylerii to jest nic nowego, ponieważ wały ogniowe były stosowane w czasie II wojny światowej, zresztą pierwszej podobnie było. W zasadzie te pociski artyleryjskie przerzucały tysiące ton ziemi, mieląc pozycje obronne przeciwnika. Zatem Wydaje się, że jeżeli chodzi o taktykę na poziomie Pluton Kompanii Batalion, niewiele się zmieniło. Dalej są to okopy, są to transzeje, dalej są to schrony walki w bliskim kontakcie, bezpośrednim kontakcie i często pewnie dochodzi do walk wręcz. Zatem wydaje się, że jeżeli chodzi o to, co niektórzy jeszcze do niedawna mówili i budowali teorie o wielodomenowości pola walki, o różnych takich rzeczach, które będą decydowały o sposobie prowadzenia walki, to się sprawdziło i to w zasadzie nie ma odniesienia do tej wojny. I chyba to przekonanie o tym, że ta wojna będzie inna, wynikało z tego, czego doświadczali twórcy teorii użycia wojsk w przyszłych wojnach, którzy brali udział w operacjach afgańskiej i irackiej. Choć tak spuentowałem to niedawno, te operacje tym, że byliśmy wyposażeni po zęby, mieliśmy najnowsze technologie, satelity, rakiety, co tylko jeszcze można mieć, a z drugiej strony byli rebelianci i talibowie z kałachami. I oni nas tamto wypędzili. To myślę, wydaje, że to chyba wszystkim tym, którzy budują teorie o wielodomenowości pola walki, o jeszcze innych takich, wie pan, teoriach, którzy szukają jakby potwierdzenia swoich wynalazków, teoretycznych oczywiście mówię, zapomnieli o tym, jak się skończyły operacje w Iraku, w Afganistanie i inne operacje.
No i też okazuje się, że na koniec nieprawdopodobną rolę odgrywa morale żołnierzy, motywacja i widzimy tą przepaść między motywacją Rosjan a motywacją Ukraińców. I jak ciągle wielkie to ma znaczenie, jak wielkie znaczenie ma ten leadership, sposób zarządzania ludźmi, jak sposób wewnętrzny organizacji armii, tak swoboda, którą mają ci, rozumiem, oficerowie niższych szczebli w prowadzeniu walki. Jak pan to ocenia?
Kluczem do leadershipu nie jest teoretyczne przygotowanie, a wykorzystanie doświadczonych żołnierzy. To jest leadership. Doświadczonych nie samą obecnością na bycie na froncie, ale dowodzenie na froncie, bycie w trudnych sytuacjach, w złożonych sytuacjach. Ukraińcy, takich żołnierzy mieli przez doświadczenia z Doniecka, Ługańska w czasie tego konfliktu w tamtym rejonie. I oni w tych żołnierzy zainwestowali. To są wytrawni dowódcy, sprawdzeni dowódcy, weterani, ale w tym dobrym rozumieniu, bo sama obecność w rejonie misji czy gdziekolwiek, to nie daje tego weteraństwa. Oczywiście weteraństwo w sensie tego, że się było, tak, ale nie daje tego doświadczenia, które jest kluczem do powodzenia w walce, kiedy ten żołnierz w obliczu, ten weteran, ten dowódca staje w obliczu śmierci i ma dowodzić tymi chłopcami, którym mu podporządkowano i za których przecież życie on odpowiada. To jest właśnie najwyższa wartość, jaką się wynosi z tego typu operacji. I Ukraińcy potrafili to, ten potencjał dobrze zagospodarować.
A jeśli chodzi o użycie sprzętu, to pan jako czołgista, jak pan ocenia rolę czołgu w tej walce z jednej strony, ale też rolę artylerii, no tą zupełnie nowa broń, która, znaczy nowa, nowy rodzaj broni, który się pojawił, czyli HIMARSy, prawda, pierwszy raz w walce, no odniosły nieprawdopodobne efekty. Lotnictwa, prawie niewielka rola lotnictwa jak do tej pory w tej wojnie. Proszę opowiedzieć o tym, jak pan przeanalizować rolę poszczególnych rodzajów broni.
Wydawało się, że Rosjanie są nastraszone cały czas tą armią rosyjską i przecież całe NATO stało z bronią w gotowości do tego, żeby odeprzeć potencjalną inwazję Rosji. Straszono nas Rosją, odkąd pamiętam swój czas, kiedy weszliśmy do NATO. Sprawą kluczową to widać wyraźnie, że stało się budowanie środowiska walki dla wozów tego typu jak czołgi bojowe, wozy piechoty. Rosjanie ten obszar bardzo zaniedbali, stąd ponosili tak duże straty w sprzęcie bojowym, czołgach, BWP, ginęły załogi, ginęły drużyny piechoty w wozach bojowych. Nie stworzono środowiska walki, czyli czołgi działały w odosobnieniu, bez wsparcia artylerii, bez osłony artylerii, bez osłony piechoty. Stąd tak ogromne straty w tej broni pancernej, brak właściwego środowiska, które by pozwoliło wykorzystać potencjał tych czołgów, zarówno manewrowy, jak i ogniowy. Artyleria, Rosjanie używali artylerii, oni niezmiennie strzelają na hektary, czyli oni strzelają ilością luf, ilością, może inaczej, nie ilością, ale pociągami amunicji. I oni uważali, że to da im przewagę i rzeczywiście był taki okres czasu, przypomnę, szczególnie te lipcowe ataki ofensywy armii rosyjskiej, to Rosjanie tym potencjałem, tą przewagą w artylerii rzeczywiście zmuszali armię ukraińską do odwrotu, bo armia ukraińska podnosiła od tego ognia artylerii duże straty. I widać wyraźnie, że artyleria nadal jest bogiem wojny, króluje na polu walki i bez artylerii niewiele da się wskórać w konfrontacji zbrojnej. I tu pojawia się element, o którym pan wspomniał, HIMARS-y, które rzeczywiście są tą artylerią rakietową o nieprawdopodobnie dużych możliwościach z uwagi na zdolność do precyzyjnego uderzenia. Każdy pocisk praktycznie trafia w cel i to jest atut tej broni. I wydaje się, że w tej chwili wszyscy, którzy szukają rozstrzygnięć o polu walki, Rosjanie też w tym kierunku idą i rozwijają swoje systemy rażenia, ponieważ HIMARS-y pokazały, że jest to broń doskonała. Lotnictwo wsparcia wojsk lądowych, myślę o śmigłowcach uderzeniowych i różnego typu śmigłowcach, używane były na początku wojny w większej skali. Teraz w wyniku tego, że obie strony dysponują środkami przeciwlotniczymi bliskiego zasięgu, praktycznie lotnictwo wsparcia wojsk lądowych czy śmigłowce działają w ograniczonym zakresie i tylko tam, gdzie ta obrona przeciwlotnicza jest zniszczona lub obezwładniona lub zakłócona. Lotnictwo również to uderzeniowe lub myśliwskie działało w pierwszej fazie wojny z dużą intensywnością, natomiast w tej chwili w wyniku tego, że też obie strony mają systemy obrony przeciwlotniczej skuteczne, bardzo skomasowane w rejonach, gdzie lotnictwo działało, w związku z tym to lotnictwo ma również bardzo ograniczone możliwości prowadzenia działań bojowych.
A proszę powiedzieć, co pana najbardziej w tej wojnie zaskoczyło? Czego pan wcześniej nie wiedział albo nie spodziewał się kompletnie? Czy był jakiś moment, albo jakieś wydarzenie, albo jakieś coś,
znaczy, myślę,
co...
Że wie pan, to, co mówiliśmy też kilkakrotnie już u pana o tym, że jesteśmy w XXI wieku i nie sądziłem, że w XXI wieku jakakolwiek armia może tak się bestialsko wobec ludności cywilnej zachowywać. To mnie najbardziej zaskoczyło. Mnie nie zaskoczyło nic za polu walki. Nic, kompletnie nic. Nie jestem niczym zaskoczony. Ani systemami walki, ani sposobem walki. Do wszystkiego żołnierz, jako żołnierz byłem przygotowany i w zasadzie nic mnie nie zaskoczyło. Natomiast zaskoczyło mnie to, że Rosjanie, wydawało się, po takich doświadczeniach z II wojny światowej, nie stosowali prawa wojennego, zarówno w stosunku do żołnierzy, jak i do ludności cywilnej, eksterminując ludność cywilną, wywożąc, mordując Irpin, Bucza. To mnie zaskoczyło i wydaje się, że chyba nic bardziej nie mogło nas zaskoczyć, jak właśnie to, w jaki sposób armia rosyjska zachowuje się w stosunku do ludności na okupowanych terenach.
A czy zaskoczyło pana morale i postawa żołnierzy ukraińskich? Czy spotykał, obserwując pan wojska w różnych miejscach, czy no, jak się jest, rozumiem, ze specjalnymi wojskami, najlepiej wyszkolonymi polską grupą, prawda, w Afganistanie czy w Iraku, no to była elita polskiej. Jakby dowodził pan elitą polskiej armii, tak? A tu możemy obserwować całą rosyjską armię. Czy to jest standard światowy w krajach rozwiniętych, czy to jest coś naprawdę wyjątkowego?
Znaczy, bez wątpienia duch bojowy armii, żołnierzy armii ukraińskiej jest dominujący na polu walki i jest zdumiewający wszystkich na pewno. Widać wyraźnie, że walczą, można by rzec, ostatniego żołnierza na pozycjach bojowych. Ale zauważyłem jedną taką, moim zdaniem, znamienną rzecz. Wspomniałem o niej wcześniej, że dowodzą nimi bardzo doświadczeni dowódcy, bojowo doświadczeni dowódcy. To po pierwsze. Po drugie, to, że ci żołnierze identyfikują się bardzo ze swoimi formacjami. Nie mają te formacji jakiejś przeszłości historycznej sięgającej wstecz, nie wiadomo jak dawno, do czasów księstwa, jakiegokolwiek, czegokolwiek, bo Ukraińcy takich tradycji nie mają. Ale proszę zauważyć, że każdy żołnierz, bardzo tu podkreślę, z jakiej jest jednostki, z jakiej formacji, że z tej brygady i w zasadzie te tradycje oni teraz nabywają. I dla mnie jest bardzo ciekawym, takim osobliwym to, że ci żołnierze się bardzo mocno identyfikują ze swoją formacją, z jej symboliką, jej dokonaniami w tej wojnie. Tak się buduje siłę formacji, siłę jednostki wojskowej. To nie chodzi o specjalistów i innych, bo przecież to nie chodzi o to, bo to specjaliści to nie są ci, którzy wygrywają tę wojnę. Tam walczą żołnierze piechoty, tam walczą czołgiści, tam walczą artyleryści. Więc proszę zobaczyć, ja zwracam uwagę na to, jak umiejętnie oni, jest to cecha, którą warto zbadać, skąd się to wzięło, jak to się dzieje, jak oni bardzo ten esprit de corps swoich formacji budują, swoich jednostek budują, bo to jest moim zdaniem rzecz znakomita.
Jest jeszcze jeden element, o którym nie rozmawialiśmy, no bo on nie dotyczy, pana pytam o sprawy związane z wojskiem, ale o całym zapleczu. A to ja z kolei mogę się podzielić swoimi obserwacjami, jak obserwowałem Ukraińców po prostu żyjących w różnych miejscach tego państwa, bo miałem okazję kilka razy podczas tej wojny być tam i obserwować i rozmawiać z bardzo różnymi ludźmi. I tam tak naprawdę na wojnie są wszyscy. To nie jest tak, że jest tylko są tylko ci chłopacy i ich dowódcy, którzy walczą. Tam może 100 przesadza, 90 parę procent tych ludzi, którzy są w stanie się ruszać i robić cokolwiek, pracuje dla armii w różny sposób. Od tego, że siedzą kobiety, szyją siatki maskujące, czy szyją ubrania dla żołnierzy, czy chłopacy, którzy przedsiębiorcy, poznałem młodych 30-letnich, zamożnych Ukraińców, którzy jakby tworzyli takie małe fabryczki czy warsztaty, które uzbrajają samochody, tak? Czy ludzie, którzy poznałem ludzi, którzy zakładają firmy, które sprzedają rozmaite gadżety na świecie po to, żeby zarabiać na kupowanie, nie wiem, lekarstw i środków medycznych dla armii. Zajmują się dystrybucją tego. Słyszałem o wielu prywatnych przedsiębiorcach, zwłaszcza z branży IT, nowych technologii, którzy jakby dołączają do armii, nie walczą, ale jakby wyposażają ją w te wszystkie gadżety, które pomagają im się komunikować. Tak, niezwykła rola komunikacji w tej wojnie, że oni doprowadzili do tego, że mieszkańcy tych terenów, gdzie się toczą walki, przesyłają w prosty sposób SMS-ami czy za pomocą jakiejś aplikacji informacje, które gromadzą dowódcy, którzy potem mówią, okej, tu wiedzą, gdzie zdobywają wiedzę na temat tego, gdzie mogą atakować, czy skąd mogą się spodziewać ataku. To jest, muszę powiedzieć, coś niesamowitego. To jak ja obserwowałem ten cały naród pracujący na tę wojnę, wspierający i również nieprawdopodobne morale. Ja mam wrażenie, wszyscy się martwili, no, że Ukraińcy z czasem zaczną mięknąć, tak? Na to Putin miał nadzieję. Ja mam wrażenie, że tam jest proces odwrotny. Im bardziej Putin jest brutalny, tym bardziej społeczeństwo ukraińskie jest zdeterminowane, to nawet w badaniach wychodzi. Tam oni ciągle, rozmawiałem parę dni temu z jednym z Ukraińców, właśnie z Tarasem, z którym rozmowę możecie państwo obejrzeć czy wysłuchać, który mówił, że w badaniach 95% Ukraińców uważa, że tę wojnę wygrają. A dla nich wygrana wojna to jest także wypędzenie Ruskich z Krymu. 95%, czyli praktycznie wszyscy. Nie? To jest fenomen.
Tak, że armia rosyjska nie pokonała armii ukraińskiej, o czym my mówimy cały czas i między innymi dzięki temu, że mają taki duch bojowy i te ataki na infrastrukturę krytyczną, która miała pozbawić Ukraińców prądu, wody, wszystkiego co tylko, szczególnie w warunkach zimowych, Ukraińcy się temu oparli również, czyli naród ukraiński. I to konsoliduje buduje siłę tego narodu. Armia na froncie świetnie się bijąca armię rosyjską i ludzie, o których pan mówi, tam wewnątrz kraju, którzy mimo tego, że nie ma wody, nie ma prądu, jest zimno, często czasami głodno, oni to znoszą i oni się wzajemnie wspierają. To buduje siłę narodu. Ten naród wyjdzie z tej wojny dużo w lepszej kondycji niż był przed wojną. To bardzo powstaje taki, bym powiedział, bardzo silny naród, który będzie dla Rosjan w przyszłości wielkim zagrożeniem, czego Ukraińcom życzę.
Będzie, zapewne będzie miał potężną armię. Jeszcze chciałem pana zapytać o lekcje dla nas. Jakby co z tego dla tworzenia, jakby budowania armii na przyszłość wynika? Czy te decyzje, które dzisiaj podejmują władze Polski o rozbudowaniu armii no do gigantycznych rozmiarów, kosmiczne zapowiedzi kosmicznych zakupów, tak? No, ten 500 Heimarsów plus 300 tych koreańskich wersji podobnych urządzeń, 800, a na Ukrainie jest, nie wiem, 20, 30 może już w tej chwili, tak, i one zrobiły różnicę. Czy to są dobre decyzje, czy to są, to jest dobry kierunek i co, czego jeszcze jakby uczymy się z tej wojny, co możemy zaaplikować u siebie i powinniśmy zrobić w najbliższych latach?
Znaczy, moim zdaniem Ukraińcy odrobili lekcję jeszcze z 2014 roku, kiedy w zasadzie Ukraina była, jej rządzący wówczas Ukrainą byli gotowi się poddać. To tylko entuzjazm i szczególnie młodych ludzi powodował to, że wbrew działaniom polityków Janukowicza ludzie chcieli się bić z Rosją i poszli na wojnę z Rosją. Czym byli wszyscy zaskoczeni Rosjanie i ci, którzy, Ukraińcy, którzy sprzyjali Rosji. Edukacja proobronna. Ukraińcy od 2014 roku odrobili lekcje, jeżeli chodzi o edukację proobronną. Oni się do tej wojny przygotowywali długo. To jest ta, bym powiedział, istotna rzecz w zakresie uświadomienia wszystkim w narodzie, jakim zagrożeniem, jakim niebezpieczeństwem dla nich, dla ich państwa, dla ich suwerenności, niepodległości, ich wolności jest Rosja. I oni te lekcje odrobili, oni się przygotowywali, nie tylko swoje wojsko przygotowywali, ale przygotowali ludność cywilną do zachowań na wypadek wojny, do zachowań w przypadku takich kryzysów, kiedy nie ma wody, prądu, gdzie trzeba się schronić, gdzie są schrony i tak dalej. Ukraińcy byli proobronnie przygotowani. To jest też zdolność, to ta zdolność, którą oni mają, zawdzięczają właśnie temu, że politycy byli na tyle przewidujący, że potrafili społeczeństwo, naród do tej wojny przygotować. I to nie w publikatorach, nie w mediach, nie na ściankach, a to odrobili tam w polu, gdzie wszyscy od góry do dołu, od począwszy od poziomu państwa do samorządów na poziomie najniższym, odrobili lekcje i robili, czynili wszystkie przygotowania, wszystkie czynności, które są niezbędne, aby wyedukować ludzi i przygotować ich pod tym względem, jeżeli chodzi o zachowania oraz przygotować ich do trwania czy przetrwania w walkach zagrożenia, czyli schrony, miejsca ujęcia wody, wszystkie to rzeczy, które decydują o tym, że przecież Ukraina trwa. Nie tylko walczy, ale trwa przecież. A zatem dla mnie to jest ta główna lekcja z tej wojny. Jako żołnierza to byśmy mówili u pana, także jeżeli ktoś chciałby śledzić, zobaczyć, na czym się nasza uwaga skupiała, to wystarczy prześledzić wszystkie spotkania z panem. Tam to wszystko cały czas przebrzmiewało. Natomiast dla mnie kluczową to jest to, że ten naród trwa dzięki temu, że został do tej wojny, tego wielkiego wyzwania przygotowany przez zdolność przewidywania polityków, że co może spotkać obywateli. Pyta się pan o te historyczne zakupy dla polskiej armii. One są potrzebne oczywiście i zakładam, że politycy, którzy podjęli te decyzje, wiedzą, dlaczego to robią, bo my, zwykli ludzie, nie wiemy wszystkiego. Jeżeli takie, na przykład rozpoczęło się teraz budowanie fortyfikacji na granicy z Kaliningradem, to obwody kaliningradzkim, to rozumiem, że spodziewamy się w najbliższym czasie inwazji z tamtej strony. To politycy to wiedzą, my tego nie wiemy. Mamy prawo nie wiedzieć, bo nie wszystko wiemy. Tak samo jak nie wiedzieliśmy o tym, że Biden wyląduje w Kijowie, czy dojedzie do Kijowa. Ale zakupy są widocznie zaplanowane, wynika to z planu rozwoju sił zbrojnych, podejrzewam, i są to zakupy, które będą strukturalnie umocowane w siłach zbrojnych.
Nie też, tak, no jestem laikiem, tak, interesującym się tym siłą rzeczy od roku bardzo, bardzo mocno i wydaje się, że to jest dobry kierunek, jeśli chodzi o zakupy, rozbudowę armii, nawet jeśli nas będzie kosztować ogromne pieniądze, to nie ma wyjścia, trzeba je wydać, ale przyznam, że kompletnie czuję się niedobrze z poziomem obrony cywilnej w Polsce. Ja nie mam pojęcia, gdzie jest schron, w miejscu, w którym żyję, czy w miejscu, w którym pracuję. No, domyślam się, że w Warszawie stacje metra mogą być takim miejscem, ale to się domyślam. Ja nie, nikt mnie o tym nie poinformował. Nie wiem, jakie są sygnały alarmowe. Nie wiem, co należy robić, gdzie są punkty zbiórki. Nie wiem, gdzie są punkty pobrania wody. Właściwie nic nie wiem i czuję się kompletnie bezbronny. I rozmawiałem z wieloma ludźmi, pytałem, nie spotkałem mądrzejszych ode mnie. Oczywiście są ludzie, którzy to wiedzą gdzieś. Natomiast to jest praca, którą już mogliśmy częściowo wykonać. Mam nadzieję, że ona zostanie wykonana.
Wie pan, możemy mieć 5000 czołgów, 5000 samolotów, ale jak nie nauczymy, nie edukujemy społeczeństwa, to co, o czym pan mówi, to ten naród nie przetrwa żadnego kataklizmu, żadnej wojny. Armia się obroni, armia będzie walczyła, ale to za mało. To za mało, bo tu chodzi o Polaków, o substancję narodu. Naród ma przetrwać każdy kataklizm, każdą wojnę. Dlatego też ta edukacja proobronna jest potrzebna. To jest najważniejsze ze wszystkich przygotowań wojennych, to jest przygotowanie narodu, społeczeństwa do przetrwania w warunkach wojny.
I o to powinniśmy apelować i apelujemy do władz i krajowych, i samorządowych, bo to również samorządy powinny przeprowadzać, aczkolwiek no rozumiem, że to jest rzecz, za którą odpowiadają władze państwa. Tu ogromna praca jest do wykonania. Panie generale, rozumiem, że co, spodziewamy się ofensywy rosyjskiej. Miejmy nadzieję, że będzie szła tak powoli, jak jej rozpoczęcie. I że deklaracje prezydenta Joe Bidena, bardzo mocne, nie konkretne, ale polityczne, bardzo silne deklaracje, tak, że Ameryka nie zostawi Ukrainy, a to oznacza, że ten prezydent nie może sobie pozwolić na zostawienie. Dla mnie ja to odczytuję jako po prostu zobowiązanie do tego, żeby on tą wojnę wygrał, on, prezydent Biden, jako żeby pomógł Ukrainie tę wojnę wygrać, no bo on musi wyjść z twarzą tego. I rozumiem, że to jest to, co się wydarzyło w Kijowie i Warszawie w ostatnich dniach, jest daje jakiś mocny promień nadziei.
Dopóki Biden będzie prezydentem, nie ma innej opcji. Ma pan rację, absolutnie podziela pana pogląd. Biden się zobowiązał doprowadzić tę wojnę do zwycięskiego końca, zwycięskiego dla Ukrainy końca i wierzy w to, że wizyta Bidena utnie wszystkie spekulacje, wszystkie te licytacje na scenie europejskich państw, w które się licytują kto ile i co ile, ponieważ obecność Bidena scementowała moim zdaniem sojusz dla Ukrainy i w tej chwili nie mamy innej alternatywy. Putin to wie, Putin to zrozumiał, bo widać, że wyraźnie jaki popłoch w Moskwie wywołała wizyta Bidena w Kijowie i to spotkanie dziewiątki bukareszteńskiej. Ja widzę właśnie to, że Rosjanie tej ofensywy zaczynają, bo oni się boją, co się może jeszcze wydarzyć. Nie wiem, czy co Gerasimow ma w głowie, ale wydaje mi się, że oni w tej chwili zrozumieli dopiero teraz zrozumieli Rosjanie, że szans na to na zwycięstwo w tej wojnie już im odjechało zupełnie.
I pan wierzy, że Ukraina wygra tę wojnę?
Wie pan co, mi się wydaje, że z tą wiarą my spotykamy się od roku czasu. Tak. I wierzę w to, że wszyscy, którzy nas słuchają, podzielają tą wiarę w to, że Ukraina wygra, bo teraz wszyscy wolni ludzie tego świata wspierają Ukrainę i stawiają na Ukrainę. To Ukraina walczy za nas.
I wygra. Panie generale, bardzo dziękuję za te wszystkie analizy przez ten rok. Życzę panu, żeby mógł panu powiedzieć, że dziękuję za ten cały cykl, że już go kończymy, że już wojna się skończyła, no ale jeszcze nie. Obawiam się, że to nie stanie się tak szybko niestety.
Znaczy wie pan co, ja wierzę w to, że to nastąpi i to nastąpi tego roku, w tym roku, bo ja nie widzę takiej możliwości, żeby Putin chciał tę wojnę prowadzić, a jeżeli Putin będzie chciał prowadzić, to zmuszą go do tego, żeby on jednak tą władzę oddał, bo Rosja w tej wojnie przyszłości, po tej wojnie przyszłości nie ma. Jeżeli będzie Rosja brnęła w tą wojnę, to będzie koniec Rosji, tej, którą Putin jeszcze chciał budować. A tego Rosjanie nie chcą i wydaje się, że Rosjanie coraz bardziej się orientują w tym, że ta katastrofa, która w tej sprawce jest Putin, może doprowadzić do upadku Rosji, a oni tego nie chcą, w związku z tym, czego się mają pozbyć. Ukrainy i nas już nie pozbędą i Bidena, więc się pozbędą Putina. Co wierzę.
Amen. Bardzo dziękuję, panie generale. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo państwu za to, że słuchaliście i tej rozmowy, kilkudziesięciu godzin naszych innych rozmów. Dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym te kilkadziesiąt godzin mogłem z panem generałem dla państwa rozmawiać. Zachęcam do wspierania Układu Otwartego na patronite.pl. Obejrzyjcie też rozmowę z Tarasem, jego trudne, smutne też wspomnienia. Dzięki serdeczne wszystkim. Do zobaczenia, do usłyszenia. Ukraina wygra.